Zamieszanie wokół ogłoszenia przez OpenAI rozwiązania jednego z problemów milenijnych, mieli państwo, równań Naviera Stokesa. Problem w tym, że firma jest oskarżana o to, że trenowała swój model, albo może nie wprost jest oskarżana. Jest takie podejrzenie, że mogło dojść do tego, że model trenował się na nieudostępnionych publicznie notatkach i pracach dwóch matematyków, którzy pracowali w ramach kodeksu, również należącego do OpenAI i prowadzili próby rozwiązania tego właśnie problemu. To przedstawione rozwiązanie nie zostało jeszcze zweryfikowane przez Clay Institute, który ustanowił listę problemów milenijnych, natomiast temat rozgrzewa do absolutnej czerwoności środowisko naukowe. Wiele tutaj jest wątków, pytań i wyzwań na przyszłość. Radio Naukowe zaprasza na komentarz eksperta. Jest z nami dr Bartosz Naskręcki. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Matematyk, prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, również badacz Centrum Wiarygodnej Sztucznej Inteligencji na Politechnice Warszawskiej, a także tester modeli, między innymi ChatGPT, Astra, o co też zapytam, bo chwilę wcześniej to było główną, że tak powiem, sprawą w internecie, jeśli chodzi o świat AI-owy. A z racji tego, że sytuacja jest dynamiczna, to jeszcze dodam, że nagrywamy 10 września o godzinie 15:23 dokładnie. Równania Naviera Stokesa opisują ruch cieczy i ich oddziaływanie z otoczeniem, a tak można przeczytać w sieci, nawet jak się jest laikiem. A dla matematyka co to znaczy? Czego ten problem milenijny dotyczy, czy też dotyczył być może, skoro już rozwiązany podobno?
No, równania Naviera Stokesa to są takie równania, które opisują dynamikę płynów w różnych możliwych konfiguracjach. Idealnie chcielibyśmy, żeby opisywały wszystkie możliwe płyny, które klasycznie możemy opisać. Oczywiście to nigdy nie jest możliwe, bo to jest tylko model matematyczny przybliżający naszą rzeczywistość, więc zawsze niedoskonały. I problem, o którym mówimy, ten problem milenijny, dotyczy jakby ustalenia czy rozwiązania tych równań, które opisują zarówno klasyczny ruch wody falowy, jakiś bardzo specyficznych cieszy, które mogą mieć dużą lepkość, odpowiednią temperaturę i tak dalej, czyli masę różnych sytuacji. Czy one zawsze zachowują się w taki sposób, który nie powoduje matematycznej osobliwości, tak to nazywamy. Ta matematyczna osobliwość, ona tutaj może się pojawiać teoretycznie na wiele różnych sposobów, i jest tak naprawdę w oficjalnym ogłoszeniu, czyli w tym dokumencie, który został przyjęty przez Instytut Kleja, tam są cztery warianty odpowiedzi, na które Instytut oczekiwał jakby jakiejś definitywnej wskazówki, która jest prawdziwa. Dwie dotyczą tego, że jakby każde rozwiązanie, w którym do tej cieczy przykładamy siłę lub nie przykładamy siły, taki w sposób ciągły, nawet różniczkowalny, czyli taki najbardziej porządny możliwy, nie wywołuje żadnego dziwnego zjawiska, żadnej osobliwości. W drugą stronę jakby ta odpowiedź negatywna, której też się potencjalnie spodziewaliśmy, miała oznaczać, że być może istnieje taka konfiguracja sił, która powoduje, że w skończonym czasie ten wir tego płynu, czy ta konfiguracja ruchu tej cieczy może osiągać pewnego rodzaju osobliwość. W tym przypadku ta osobliwość, którą tutaj odkryto, to jest taka osobliwość dotycząca teoretycznie nieskończonej prędkości w skończonym czasie. No i teraz jakby cała trudność polega na tym, że jak się takie równania różniczkowe, cząstkowe rozwiązuje, to nie jest takie proste zajęcie jak rozwiązanie na przykład równania kwadratowego, z którego w sytuacji zazwyczaj mamy wzór na deltę słynną, podstawiamy odpowiednie formuły i dostajemy jednoznaczną odpowiedź. W przypadku równań różniczkowych, cząstkowych wszystko zależy od tak zwanych warunków początkowych, czyli od tego, co w jakiej sytuacji się dzieje. Zależy również od tych dodatkowych czynników, czyli na przykład od tego, że w danym momencie przykładamy jakąś siłę do tej cieczy. No i teraz oczywiście tutaj nie będziemy może szczegółowo rozmawiać o jakby tych własnościach fizycznych, natomiast w skrócie można powiedzieć, że wymyślanie rozwiązań równań różniczkowych, zwłaszcza cząstkowych, To jest zajęcie, które, że tak powiem, zajmuje matematyków i fizyków od wielu, wielu lat. Słynne równania Einsteina, które opisują w ogólnej teorii względności nasz wszechświat, wiemy, że mogą być też rozwiązywane na niesamowitą liczbę sposobów. No i to wymyślanie tych rozwiązań to jest rzecz bardzo trudna, bo wymaga dużo wyobraźni, ale też dużo takich technicznych umiejętności. I przez wiele lat spodziewano się, że te równania Navier-Stokesa, one nie zawierają, jakby nie ma żadnego sposobu na ich rozwiązanie, które budziłoby niepokój, że pojawia się jakaś matematyczna osobliwość. Czyli mówiąc krótko, praktycznie od początku powstania tych równań nikomu się wcześniej nie udało w tych pełnych równaniach znaleźć takie rzeczywiście nietypowego rozwiązania, które w skończonym czasie osiąga jakiś parametr nieskończony. No i okazało się, że kilka lat temu, właściwie już prawie dekadę temu, matematycy w podobnych równaniach zaczęli odkrywać osobliwości i powstało naturalne pytanie, jeżeli mamy uproszczoną wersję równania Navier-Stokesa, czyli równania Eulera, które nie zawiera na przykład parametru lepkości i tam się udało takie rozwiązanie dziwne znaleźć, to naturalnym oczekiwaniem jest, może dałoby się to przedłużyć albo w jakiś sposób zmodyfikować, tak żeby to też działało dla ogólnych równań dynamiki płynów, o których rozmawiamy. No i do praktycznie wtorku nikt nie wiedział, czy takie rozwiązania na pewno istnieją. Były doniesienia, że kilku matematyków, i tutaj była ta wcześniej taka grupa z Google DeepMindem, która pracowała, było też kilku innych matematyków, którzy jakby rozważali, zresztą problem bardzo znany, popularny, no ale no, nikomu się nie udało tego zrobić. I że tak powiem, to co się wydarzyło dwa dni temu, to w jakimś nieprawdopodobnie skomplikowanym połączeniu zdarzeń jedna grupa matematyków, czyli Levant Apolgi i Tristan Buckmaster, ogłosili, że rzeczywiście udało im się rozwiązać równania Eulera z takim rozwiązaniem egzotycznym, co dawało nadzieję, tak jak Terence Tao to też opisywał na swoim blogu, że jest duża szansa, że da się to zmodyfikować tak, żeby uzyskać pełne rozwiązanie negatywne, czyli ten skończony blow-up równania Navier-Stokesa. I prawdopodobnie tutaj mamy tylko doniesienia różnego rodzaju na X-ie i na jakichś portalach społecznościowych. Firma OpenAI i tutaj Sebastian Bubek, który jest jakby tym głównym naukowcem opiekującym się działem matematycznym, zbudowali model, nowy model taki na bazie modelu Astra, nowy model eksperymentalny, który, jak wszystko wskazuje, znalazł rzeczywiście to pełne rozwiązanie tego problemu blow-upu dla równania Navier-Stokesa. No i to, co dostaliśmy tak naprawdę jako społeczność matematyczna, to taki zaskakujący prezent, bo z jednej strony wiemy, że matematycy byli już blisko, prawda, już się witali z tą gąską, no a druga grupa matematyków przygotowała program, który dokończył to całe zadanie trochę innymi metodami, więc to nie jest tak do końca, że tutaj wszystko już było wiadomo. Uruchomiono nieprawdopodobną ilość zasobów, tam było ponad 10 tysięcy agentów. Ten model był trenowany też przez kilka dni. Pojawiło się podejrzenie, że te konwersacje, które ci poprzedni matematycy prowadzili z modelami językowymi, gdzieś przeciekły do treningu tego nowego modelu, chociaż nigdzie to nie zostało potwierdzone. No i na dzień dzisiejszy, czyli dwa dni później, matematyczna społeczność ma dokument, taki sformalizowany dowód w języku programowania Lean, który został skompilowany, którego jeszcze zbyt dobrze nie rozumiemy, natomiast potrafimy go skompilować, więc wiemy, że istnieje rzeczywiście takie rozwiązanie. Ono jest poprawne, ale nadal jakby głębokość tego rozwiązania i jakby sens tego wszystkiego jest dla nas dosyć tajemniczy.
Nie wiem, czy jest pan w stanie, ale gdyby się udało panu znaleźć jakieś takie porównanie do świata pozamatematycznego, jak duże jest to osiągnięcie, czy pewnego rodzaju przełom w świecie matematycznym? nie wiem, odkrycie kontynentu, coś takiego, coś, co by pozwoliło nam, osobom spoza branży, czy w ogóle po prostu osobom spoza branży, lepiej się zorientować. Dlaczego w ogóle jest taki szum wokół tego tematu?
Ja myślę, że można by to porównywać w pewnym sensie do odkrycia jakiegoś bardzo nietypowego fenomenu meteorologicznego. Mamy zjawisko piorunów kulistych, które gdzieś tam się pojawiają, takie doniesienia, ale w sumie niewiele o tym wiemy i ja bym powiedział, że to jest taki przykład, gdzie matematycznie pokazano jednoznacznie, że takie zjawisko ma miejsce i możemy jakby teraz wszystkie szczegóły tego zjawiska bardzo dokładnie wyjaśnić. Oczywiście tutaj ta analogia jest bardzo, bardzo luźna, ale w pewnym sensie od wielu lat jakby ludzie mieli jakieś przesłanki, że w pewnych sytuacjach być może i tak dalej. Tymi piorunami kulistymi to też są różne jakieś doniesienia, mniej lub bardziej potwierdzone, chyba nawet jakieś czasami ilustracje się pojawiają, no ale zjawisko jest nadal bardzo tajemnicze, w pewnym sensie jakby nie da się tego łatwo odtworzyć, tak po prostu, że o, na przykład idę do ogródka i sobie robię taki piorun kulisty. I tego rozwiązania, równania Navier-Stokesa też jakby fizycznie zrobić nie mogę, ale mam już teraz przepis matematyczny, który mi mówi dokładnie i nawet mam wizualizacje w internecie, których jest coraz więcej, pokazują, jak ten skomplikowany wir tej cieczy musi się poruszać, żeby tą osobliwość osiągnąć. Więc w pewnym sensie jakby złapaliśmy to zjawisko i to nie jest może jakieś bardzo w tym momencie zjawisko ekscytujące z punktu widzenia praktycznego, czyli jak pójdziemy nad jezioro, to raczej nie musimy się martwić, że w którymś momencie to jezioro wybuchnie i coś się nieprawdopodobnego wydarzy. Ale z drugiej strony pokazuje nam, że odkryliśmy metodę matematyczną, która pozwala nam lepiej zrozumieć takie równania różniczkowe. I to jest bardzo ważne, bo pamiętajmy, że równania różniczkowe to są takie obiekty, które opisują w sposób ciągły różne zjawiska przyrody. I cała trudność polega na tym, że my uczymy się bardzo wiele o świecie, często rozwiązując te równania, zanim w ogóle odkryjemy fizyczne fenomeny, które one opisują. I mamy takie przykłady z historii, jak Paul Dirac opisał słynne równanie elektronu i przy okazji odkrył, że musi istnieć matematycznie cząstka zwana pozytonem. Nikt jej wtedy jeszcze nie widział, ale tą cząstkę później odkryto. I podobnie wiele lat później, jak sformułowano równanie różniczkowe, czy cały układ dość skomplikowany równań różniczkowych opisujących ten nasz Hamiltonian Wszechświata, czyli model standardowy, no to ten model standardowy zaczął przewidywać, czy właściwie przewidywania tego modelu wskazywały na istnienie bardzo wielu cząstek subatomowych i jedną z tych ostatnich przewidywanych cząstek to był tak zwany bozon Higgsa, którego też przez wiele lat nikt nie był w stanie złapać. No i w końcu się to udało i Nagroda Nobla, która została za to przyznana, jakby pokazuje, że dotarliśmy ze zrozumieniem wszechświata eksperymentalnym tak daleko, jak sięgała teoria. Więc w pewnym sensie równania Navier-Stokesa to jest jeden z tych kawałków opisu matematycznego świata, który rozumieliśmy do tej pory bardzo, bardzo słabo. Te takie najprostsze wersje rozumiemy bardzo dobrze, ale okazuje się, że rozumieliśmy to w sposób niekompletny i to rozwiązanie pokazuje, że jeszcze dużo rzeczy ciekawych, nowych możemy się o tym nauczyć.
No i ta sprawa bodaj najgorętsza, mianowicie komu należą się brawa, dlatego że poszło to ogłoszenie i zrobił się szum wokół tej sprawy właśnie, no ale sprawa jest kontynuowana, bo matematyk z Uniwersytetu Nowojorskiego, Tristan Buckmaster, pracował nad tym problemem, to pan wspomniał o tym, razem z Lewentem Alpogi, czy też Alpyge, zależy jak będziemy czytać, czy bardziej z angielska, czy bardziej z turecka, który też swoją drogą jest współpracownikiem konkurencyjnego dla OpenAI Anthropica, co może mieć znaczenie w tej historii. Bo na ile udało mi się w tej sytuacji zorientować, to miało być tak, według Tristana Buckmastera, że OpenAI miało się na początku, nie, wcześniej, ale miało się dowiedzieć stosunkowo niedawno o tym, że że Anthropic jest blisko rozwiązania tego problemu. Plotki o tym, że OpenAI ma plotki dotarły do samego Buckmastera, który wysłał zapytanie, zdaje się, bezpośrednio do Sebastiana Bubeka, o którym pan wspomniał. Czy w ogóle chodzi o konkurencję właśnie z tą dwójką naukowców? Czy OpenAI chce konkurować z tą dwójką naukowców? Oraz czy ich model, bo to jest niepubliczny model, nowy model stworzony właśnie do tego problemu, czy był trenowany na prywatnych sesjach kodeksa, na którym pracowali ci dwaj matematycy, czy nie? No i smaczek jest taki, że on nie uzyskał odpowiedzi, czy tak, czy nie. Natomiast pojawiły się tam różne sugestie, sugestyjki w korespondencji, że może by zrobić wspólne ogłoszenie rozwiązania tego problemu, że uznać i rolę Buckmastera i OpenAI, ale nie uznawać współpracownika, który z Antropikiem ma związki. Sprawa eksplodowała, Twitter rozgorzał, sam OpenAI wydał takie oświadczenie, że nie mogą być pewni, czy ich model nie korzystał z zanonimizowanych treści, które w ich systemie kodeksowym właśnie funkcjonowały. Jak pan odbiera całą tę historię?
No, sprawa jest o tyle skomplikowana, że jak
to wiadomo, i tak był skrót właśnie, no.
Tak, wszystkie modele językowe, które używamy od komercyjnych dostawców, mają taką klauzulę, że firma rości sobie prawo, jeżeli to nie jest jakaś specjalna umowa typu Enterprise, że te dane mogą wchodzić do zbiorów treningowych kolejnych modeli. I tutaj trzeba jasno powiedzieć, że to jest standard praktycznie aktualnie, jeśli chodzi o wszystkie firmy, zarówno Google, jak i Anthropic, jak i OpenAI, jak i xAI. Praktycznie każda z tych firm, że tak powiem, trenuje swoje modele następnej generacji na danych, które uzyskuje z sesji od użytkowników. Te dane rzeczywiście one są anonimizowane, tak żeby tam nie przeciekały jakieś informacje dotyczące samych użytkowników, w sensie imię, nazwisko, jakieś tam dodatkowe rzeczy. Natomiast co do zasady, takie dane z sesji na przykład kodeks mogą być używane i tutaj umowa licencyjna, jak się przyjrzymy dokładnie, użytkowania tych modeli nie wyklucza takiej sytuacji. Więc oczywiście teraz pytanie jest takie, czy te dane, tego nie wiemy, w jaki sposób one są agregowane, to znaczy czy można jednoznacznie wskazać, że na przykład dana paczka danych wchodzi lub nie wchodzi do treningu konkretnego modelu. Na moje wyczucie jest całkiem niemała szansa, że tak rzeczywiście się wydarzyło, a to, że taki trening mógł w pewnym sensie pomóc, to warto jakby sobie uzmysłowić, że używanie takich danych służy do tych ostatnich etapów treningu, tak zwanego post-treningu i treningu ze wzmocnieniem, gdzie nawet rzeczywiście taka jedna niekompletna sugestia, że coś da się zrobić, może modelowi bardzo pomóc w jego działaniu. Czyli jakby tutaj rzeczywiście i tu firma OpenAI była uczciwa i powiedziała rzeczywiście, że oni nie wykluczają tej sytuacji. Czy są w stanie powiedzieć dokładnie, że te sesje, które są szyfrowane, zostały użyte? Nie jestem pewien. Nie mam pojęcia, czy oni rzeczywiście mogą to zrobić.
Czy są natomiast, w stanie to zweryfikować w ogóle, tak, do końca?
Każdy użytkownik powinien się spodziewać, że jeżeli ma jakieś super ciekawe odkrycia i nie chce, żeby one się pojawiały w przestrzeni publicznej, to po prostu lepiej nie rozmawiać z modelami chmurowymi, no bo jest zawsze ryzyko, że gdzieś te dane zostaną zapisane po prostu na serwerze w taki sposób, że firma prędzej czy później będzie mogła to używać. I to jest z jednej strony wydaje się trochę zaskakujące, że to się dzieje, ale pamiętajmy, że modele językowe się stają tak naprawdę tym lepsze, im lepiej my z nimi współpracujemy, więc my tak naprawdę jako użytkownicy bardzo często dajemy te dane za darmo poprzez nasze sesje i to daje szansę firmom poprawiać modele w kierunkach, których oczekują tego klienci. Natomiast właśnie w tej sytuacji, o której mówimy teraz, jakby widać, że to się trochę jakby zemściło, no bo nagle okazuje się, że my tak naprawdę nie wiemy, czy ktoś, czy coś się zainspirowało pracą innej osoby.
No, ale
to jest,
myślę,
właśnie ten zasadniczy problem.
Paraliżujące, tak myślę sobie, dla matematyków, no bo mamy takie dwa nurty myślenia. Jeden jest taki, że w zasadzie skoro AI ma rozwiązywać te problemy, to będzie już era postmatematyków, że jako tacy jesteście niepotrzebni. Inni mówią, że wręcz przeciwnie, że to po prostu jest nowa era i można wykorzystywać te narzędzia, ale w takim razie dlaczego mam oddawać kawałek swojego wysiłku intelektualnego, który latami na przykład generowałam, i korzystać chociażby z tego kodeksa, skoro potem przyjdzie taka firma i wywali miliony dolarów, żeby zrobić to szybciej ode mnie i wyrwać mi dosłownie to, nad czym pracowałam tuż przed ogłoszeniem. To jest przecież totalnie paraliżujące dla naukowców, tak myślę.
No ja też tak sądzę i ja bym powiedział tak. I tutaj sam jako tester tych modeli wiem, że rzeczy, które ja testuję i wkładam do tych modeli, one tak czy siak prędzej czy później przenikną do modeli, że ktoś, kto będzie promptował ten model niezależnie ode mnie, ma szansę jakby spontanicznie uzyskać z modelu odpowiedź, która w pewnym sensie była przeze mnie włożona.
Ale to jest,
nie?
Trochę inna historia, bo to jest, powiedzmy, takie wspólne budowanie wiedzy. Załóżmy, niech to będzie taka idealistyczna wersja, ale tutaj mamy historię, że są ludzie, którzy nad czymś pracują i gigantyczna firma z możliwościami finansowymi niemalże nieograniczonymi z perspektywy pojedynczego człowieka, chyba że się jest Elonem Muskiem. Widzi, że oni są blisko i co robi? Rzuca gigantyczne środki, bo to musiało kosztować co najmniej kilka milionów dolarów, tak, żeby 10 tysięcy agentów przez 88 godzin zajmowało się jedną tylko sprawą. No to jest, no to nie wygląda na uczciwą konkurencję, tylko to wygląda na takiego giganta, który rozgląda się o tym, kto jest blisko i może podbierać w każdym momencie. To ja nie wiem, kto będzie chciał grać w taką grę.
Pamiętajmy, że wyścig wokół najtrudniejszych problemów matematycznych jest zawsze ekstremalnie gorący i to nawet, może to co tutaj się zmieniło, to rzeczywiście, że do tej pory było tak, że grupy matematyków konkurowały ze sobą, więc można było powiedzieć, że to ludzie kontra ludzie byli. A w tym momencie mamy sytuację, gdzie
pieniądze kontra ludzie.
Dokładnie. Jeżeli mamy bardzo dużo pieniędzy, mamy zasoby, to możemy praktycznie pokonać każdego na ostatniej mili. Osobiście uważam, że ta sytuacja prawdopodobnie się skończy w ten sposób, że wielu matematyków będzie bardziej jeszcze uważało, czy w ogóle do swojej pracy chce używać modeli językowych, co uważam, że będzie z pewną szkodą jakby i dla jednej, i dla drugiej strony. Nie wiem, jaka jest jakby droga wyjścia z tego wszystkiego, bo tutaj trzeba pamiętać, że matematyka jest też trochę używana aktualnie jako taki doskonały probierz możliwości modeli językowych. I w sytuacji, gdzie firmy starają się o wycenę, pokazanie taki pokaz mocy, że możemy coś zrobić, jest bardzo atrakcyjny dla nich. Wydaje mi się, że jakby docelowo tego typu działania nie będą się często powtarzały, bo te koszty są naprawdę wysokie, a pokazanie jednokrotnie, że coś takiego potrafimy zrobić, już w zasadzie może dać czytelny sygnał inwestorom, te produkty są bardzo dobre, więc to nie jest tak, że chyba ktoś będzie próbował czyhać na matematyczne problemy. Raczej wydaje mi się, że te ostatnie miesiące pokazały zarówno Anthropic, jak i OpenAI z tymi różnymi doniesieniami, które były w ostatnich tygodniach, że firmy chciały pokazać, że mają naprawdę doskonały produkt, który potrafi zrobić absolutnie topowe rzeczy z matematyki. I ten, że tak powiem, ten skok na problem nawiera Stocksa prawdopodobnie był jakby powodowany tym, że jakby oni się spodziewali, że konkurencja jest równie blisko i, że tak powiem, trzeba ten teren, że tak powiem, oznaczyć. Czy to jest jakby matematycznie bardzo negatywne? Ja bym powiedział, dla matematyki nie, natomiast dla ludzi zdecydowanie jest to taki pokaz, że teraz żyjemy w świecie, gdzie rzeczywiście, jeżeli masz dobry pomysł, jest taka hipoteza ciemnego lasu i to trochę tak zaczyna przypominać tą sytuację, to lepiej może się nie wychylać do momentu, kiedy nie potrafisz tego udowodnić.
Ale to znaczy, że trzeba będzie wrócić do kartki papieru, no. To tak, tak to brzmi. W sensie,
że albo
tak
modele jak... lokalne, albo się odcinać, albo mieć jakieś konta korporacyjne, gdzie wiemy, że modele nie mogą być na nich trenowane.
Wiemy to.
No ale to
wiemy?
Jakby...
Wiemy? Jesteś... Na pewno
nie wiemy.
A, no właśnie.
Nie wiemy. I ja bym powiedział, to też trochę pokazuje w pewnym sensie, w którym kierunku zmierzamy, że no, matematyka i matematycy nie są podstawowym jakby... kierunkiem zainteresowania tych firm. Na pewno problemy matematyczne są i będą używane jako wskazówki tego, jak modele się dobrze rozwijają. Czy matematyczną społeczność czeka jakaś zapaść z tego powodu? Wydaje mi się, że nie. Na pewno jest to dość nieprzyjemne dla osób, które były w to bezpośrednio zaangażowane, bo teraz w sumie nie wiadomo, kto komu tak naprawdę przyznać nagrodę, aczkolwiek prawda jest taka, że większość matematyków nie pracuje zazwyczaj dla nagród, tylko raczej, żeby rozwiązywać te problemy. Na przykład Perelman był dokładnie przypadkiem, gdzie rozwiązanie hipotezy Poincarego wykorzystywało techniki opracowane przez Hamiltona i on chyba też nie chciał, właśnie chciał uniknąć takiego oceniania, kto co zrobił i czy jego wkład był dostatecznie ważny.
Ale jakby ktoś mógłby zgarnąć $1,000,000, to lepiej, żeby miał taką możliwość zdecydować, czy chce, czy nie. Inna jeszcze rzecz, oddajmy to dla porządku, że jedno i drugie rozwiązanie, w sensie prace, które tworzyli ci wspomniani wcześniej matematycy, jak i sam OpenAI, rozwijały się na metodach stworzonych wcześniej przez Diego Cordobę i Luisa Martineza Zoore i są też tacy, którzy mówią, że to w zasadzie im się przede wszystkim należy tutaj palma pierwszeństwa czy ewentualne nagrody. Tak się zastanawiam, czy OpenAI nie strzeliło sobie w stopę tym wszystkim, to znaczy wydało kilka milionów, jeśli nie kilkanaście milionów dolarów na całą tę historię, zrobiło ogłoszenie, przez chwilę byli w glorii chwały, potem teraz są pod obstrzałem i jakaś cisza, zamilkli.
No więc, no właśnie, że tak powiem, czy czasami warto kogoś wyprzedzać na tej ostatniej mili, czy po prostu stanąć z nim w ramię i wznieść się ponad podziałami, no bo tutaj widać wyraźnie, że tą kością niezgody było to, że strona przeciwna współpracowała z Antropikiem, no ale tutaj jak zwykle, jak nie wiadomo o co chodzi, to może chodzi o pieniądze po prostu, więc tak to pewnie trochę wygląda. Ja bym powiedział, że osobiście jestem zdania, że matematycy będą w stanie nadal, że tak powiem, rozwijać teorię, ale muszą być czujni, no bo będzie się pojawiało coraz więcej sytuacji, gdzie nie tylko te dwa laby, które wymieniliśmy, ale ludzie używający modeli otwartowagowych za chwilę też będą w stanie rozwiązywać problemy. Czyli mówiąc krótko, jeżeli będziesz miał narzędzia, tokeny, zasoby, to zawsze będzie można rozwiązywać problemy szybciej i skuteczniej. Czy to jest złe w pewnym sensie? Wydaje mi się, że nie. Natomiast.
No ale to znowu jest o tym, że rządzą pieniądze, o niczym innym.
Proszę?
To znowu jest o tym, że rządzą pieniądze.
No ale to dla matematyków to jest sytuacja nowa, ale jak porównamy inne nauki, na przykład takie jak fizyka eksperymentalna, tam też nie da się prowadzić badań naukowych bez odpowiedniej aparatury, więc tutaj jakby matematyka wkroczyła po prostu na zupełnie nowy teren. I ja myślę, że ta nowość tego terenu, gdzie nagle się okazało, że da się zastąpić siłę czystego umysłu obliczeniami komputerowymi, to jest, myślę, ta rzecz, z którą będziemy się jeszcze przez lata zmagali i zadawali sobie pytania, czy jakby jak się do tego odnieść. Możemy oczywiście zaklinać rzeczywistość i odcinać się od technologii, trochę jak tacy amisze, udawać, że się nic nie dzieje dookoła nas, ale pamiętajmy, że jakby docelowo to nie chodzi nawet o osobistą dumę i jakąś chwałę pojedynczych osób, tylko chodzi o to, żeby robić te odkrycia naukowe. Czy jakby z tej perspektywy patrząc, ja mam taki pogląd, że jeżeli nawet pomyślimy sobie, że już pojedyncze osoby mogą nie być jakby w stanie rozwiązywać najważniejszych problemów matematycznych, no to fajnie by było, gdyby się okazało, że te zespoły, które będą budowane, nie będą jakby całkowicie restrykcyjnie kontrolowane chociażby przez korporacje, czyli że będzie rzeczywiście jakaś szansa na to, że te nowe sposoby i narzędzia stosowania matematyki będą po prostu dostępne powszechnie. Ja myślę, że to jest ta rzecz, o którą powinniśmy teraz walczyć. Nie to, czy będzie człowiek kontra maszyna, tylko czy te narzędzia będą rzeczywiście w miarę równo dostępne dla wszystkich. Oczywiście odpowiedź na to pytanie taka naiwna jest, że nie, no bo jakby nigdy nie mamy pełnej równości w takim naiwnym sensie. Oczywiście tutaj można różne przykładać do tego miary, ale tak jak powiedziałem, jakby matematyka jest ponad ambicjonalnymi oczekiwaniami pojedynczych jednostek. I teraz oczywiście można zadać pytanie, to czy w takim razie matematyka będzie zależała od tego, ile mam pieniędzy? No, może się niestety tak okazać, że rzeczywiście, jeżeli będę chciał robić wielkie przełomy matematyczne, trzeba będzie najpierw pozyskać nieprawdopodobne środki, żeby w tym wyścigu stanąć jakby w szranki. Albo w drugą stronę, jeżeli ktoś gdzieś tam zupełnie niezależnie coś odkryje, no to teraz będzie zawsze takie ryzyko, że pojawi się instytucja, organizacja z dużymi zasobami, która będzie próbowała taką osobę zachęcić, ściągnąć do współpracy, żeby ten jej pomysł wykorzystać. No tak działają na przykład patenty, tak działają w zasadzie wszystkie rzeczy związane z wielkim przemysłem, że te pojedyncze pomysły są natychmiast konsumowane i przekształcane w wielką fortunę. Także wydaje mi się, że te narzędzia dobrze, żeby były dostępne jak najszerzej. Chciałbym żyć w takim świecie, gdzie jakby mamy jakby dostęp wszyscy do najlepszych możliwych narzędzi sztucznej inteligencji, ale też trzeba pamiętać, że te narzędzia nie są rozwijane w próżni i w pewnym sensie to, że one się tak dobrze rozwijają, wynika z tego właśnie, że mamy organizacje, które chcą w to zainwestować poważne środki, więc no myślę, że tutaj wiele pytań dla nas pozostaje. Matematyka i matematycy mogą próbować się odcinać od tych narzędzi, ale nie sądzę, żeby długofalowo po pierwsze było to możliwe, a po drugie, żeby to było rzeczywiście wskazane, to znaczy jakby widać, że sama definicja zawodu matematyka również w pewnym sensie ulega zmianie. I tutaj czeka nas pewnie wiele różnych dyskusji trudnych na ten temat, więc zobaczymy, jak to się będzie rozwijało.
To w dwóch zdaniach tylko poproszę o cenę Astry, ChatGPT 6.
Model Astra jest bardzo, że tak powiem, ciekawym modelem. Po pierwsze, to jest model, który jakoś tam kontynuuje poprzednie technologie, które były w tym zakresie związane z transformerami, ale implementuje również coś zupełnie nowego, taką technologię związaną z rekurencyjnymi transformerami. Przynajmniej mamy takie doniesienia, że coś takiego ma rzeczywiście miejsce. I to powoduje, że ten model potrafi generować te odpowiedzi zdecydowanie wyższej jakości, czyli dłużej rozumuje bez generowania tokenów. To jest dosyć taki interesujący przykład pokazujący, że mimo że ta technologia modeli opartych na transformerach już ma kilka lat, to nadal jesteśmy jakby na etapie, że da się w całkiem prosty sposób tą technologię modyfikować i uzyskiwać zdecydowanie lepsze wyniki, czyli tutaj jakby ta poprawa modelu Astra jest zdecydowanie na rozumowaniach formalnych i to jest to, co widzimy aktualnie jako taki olbrzymi skok jakościowy tego, co te modele generują.
Doktor Bartosz Naskręcki, dziękuję bardzo za komentarz.
Dziękuję bardzo, do widzenia.